Rozważamy Księgę Dziejów Apostolskich. Na pewien czas zrobiliśmy przerwę, ale ostatnim kazaniem wróciliśmy do rozważania Księgi Dziejów Apostolskich. Dzisiaj będziemy mówili o Filipie, człowieku, który zaniósł Ewangelię tym, którzy byli bliscy jego sercu. Tym, na których losie mu zależało. Nie mógł przejść obojętnie, myśląc o nich. Który zaniósł Ewangelię Żydom z diaspory i prozelitom. I może powiemy, a cóż to takiego wyjątkowego, ale jest to krok milowy w tym, co czyni Królestwo Niebieskie tu na ziemi. Kolejni ludzie dotykani są posłaniem Ewangelii. Królestwo Boże dociera do kolejnych kręgów kulturowych, narodowych, religijnych. Dlatego, że Syn Człowieczy przyszedł, aby szukać i zbawić to, co zginęło. I szczególnie dobrze widać to w Kościele oddanym tej wizji i zaangażowanym w to dzieło. Będziemy rozważali rozdział 8, starając się uchwycić to, co jest esencją tego rozdziału, a potem po prostu zastosować to w swoim życiu. Dlatego, że w rozdziałach od 6 do 8 Księgi Dziejów Apostolskich Łukasz przygotowuje scenę pod działalność misyjną Saula z Tarsu, która jest już zupełnie, absolutnie niesamowitą działalnością, zupełnie nową działalnością, która burzy wszelkie przyjęte i funkcjonujące w kulturze paradygmaty. Ponieważ ta Ewangelia zaczyna być głoszona poganom, a oni odpowiadają na nią i są włączani przez naszego Pana do Jego Królestwa. Dzięki Filipowi Ewangelia dociera do Żydów z diaspory. No co to znaczy, Żydzi z diaspory? Byli Żydzi, którzy mieszkali w Izraelu oraz Żydzi, którzy mieszkali po całej kuli ziemskiej. Żydzi z diaspory to właśnie ci, którzy mieszkali i mieszkają poza Izraelem. A kim są prozelici? Prozelici to ci z pogan, którzy przeszli konwersję na judaizm. Zostali wyznawcami Boga Jahwe, co wiązało się również z obrzezaniem, z przyjęciem wszystkich tych niezbędnych kroków wyznaczanych przez prawo. I właśnie Filip jest osobą, która ma szczególne serce do tych ludzi. A do kogo ty masz taki szczególny stosunek? Nie chcę cię zapytać, z kim lubisz dyskutować po to, by obalić jego argumenty i wiarę, tylko chcę cię zapytać, do kogo masz taki szczególny, ciepły stosunek, że chciałbyś zanieść im Ewangelię i głosić im poselstwo, ponieważ widzisz, że ich życie bez Jezusa Chrystusa pozostanie w rozsypce i nie będzie miało głębszego sensu. I tym, co cię inspiruje, jest miłość do nich. Jest troska o ich zbawienie, o ich przyszłość, o ich los, o ich wieczność. Do tej pory, a więc pierwszych 5 rozdziałów Księgi Dziejów Apostolskich, główną rolę odgrywa 12 apostołów. Kim jest 12 apostołów w rozumieniu Księgi Dziejów Apostolskich? To ci, którzy chodzili z Jezusem od momentu chrztu Jana aż po wniebowzięcie. To jest 12 apostołów. Ale od rozdziału 6 pojawiają się inni bohaterowie, 7 diakonów. I tam już jest postawione zupełnie inne kryterium odnośnie tego, kto może być jednym z nich. I co ciekawe, Oni prowadzą swoją działalność właśnie wśród Żydów z diaspory, a mieszkających obecnie w Jerozolimie, a później również, co będziemy oglądali na przykładzie Filipa, czynią to dalej. Postanawiają wyruszyć, trochę tak doznając nietypowej zachęty, postanawiają wyruszyć, aby dotrzeć do tych, którzy żyją w okolicy, ale można by powiedzieć również poza takim terytorium Izraela. Co ciekawe, kiedy przyglądamy się, kim było tych siedmiu, to odkrywamy właśnie, że nie ma tam ani jednego imienia żydowskiego, lecz są tam same greckie imiona, co oznacza, że wszyscy ci ludzie pochodzili właśnie z diaspory i byli przedstawicielami żydowskiego środowiska przysiągniętego jednak heleńską kulturą, tak jakbyśmy powiedzieli w dużym skrócie. Ale jest taki niezwykły rodzynek wśród nich, ten ostatni, zresztą też wymieniany tak przez Łukasza, ponieważ dowiadujemy się, że on jest prozelitą, a więc poganinem, który przeszedł na judaizm, tym, który przyjął religię, moglibyśmy powiedzieć, mojżeszową, tak, a więc Stary Testament i uwierzył w Boga Jahwe. Tych siedmiu otrzymało zadanie, aby otoczyć opieką wdowy żydowskie, mieszkające w Jerozolimie, ale pochodzące właśnie z diaspory. Z powodu ich sytuacji społecznej potrzebowały pomocy. Ktoś musiał się nimi zająć właściwie. Jakie było kryterium przy wyborze tych siedmiu diakonów? Nie chodzenie za Jezusem w czasie jego ziemskiej pielgrzymki, ale, jak czytamy w Słowie Bożym, zaufanie, mądrość, pełnia wiary i Ducha Świętego. Takie było kryterium. I to jest nowe kryterium, które otwiera drogę dla właściwie nieograniczonej liczby wierzących osób do posługi w Królestwie Bożym. Jeżeli narodziłeś się na nowo, żyjesz zgodnie ze Słowem Bożym, to będziesz człowiekiem godnym zaufania, obdarzonym mądrością, pełnym wiary i Ducha Świętego. I stąd właśnie to nasze baptystyczne, ale nie tylko baptystyczne ogłaszanie powszechnego kapłaństwa, że każdy prawdziwie wierzący, odrodzony człowiek jest wezwany do służby na rzecz Królestwa Bożego. Żydzi z diaspory wybrali siedmiu, a dwunastu pobłogosławiło ich i posłało. Są to więc nowi ludzie i docierają w nowe miejsca, realizując strategię, której Jezus powiedział: weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi. Jezus wskazuje kolejne drzwi, które Kościół powinien otworzyć, a prozelita Mikołaj jest tego zapowiedzią. Jako ludzie bardzo szybko przyzwyczajamy się do pewnych standardów. Wskakujemy na takie utarte tory. Łatwiej jest tak żyć, podążać pewnymi sprawdzonymi, wytartymi szlakami. Ale Słowo Boże zachęca nas, abyśmy wsłuchali się w głos Ducha Świętego, ponieważ On chce nas poprowadzić poza te utarte szlaki. Czytamy więc w Księdze Dziejów Apostolskich w rozdziale 8 następujące słowa. Saul zgadzał się z tym zabójstwem, oczywiście mowa jest o zabójstwie Szczepana. W owym czasie rozpoczęło się wielkie prześladowanie zboru w Jerozolimie. Wszyscy z wyjątkiem apostołów rozproszyli się po okręgach wiejskich Judei i Samarii. Szczepana zaś pogrzebali bogobojni mężowie, opłakiwali go wielce. A Saul tępił zbór, wchodził do domu, wywlekał mężczyzn i niewiasty, wtrącał do więzienia. Wszakże ci, którzy się rozproszyli, szli z miejsca na miejsce i zwiastowali dobrą nowinę. A Filip dotarł do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. Chciałbym, żebyśmy przez chwilę wczuli się w atmosferę tego, co się zaczęło dziać po śmierci Szczepana. Mówiliśmy o tym tydzień temu, wybuchły wielkie prześladowania. Prześladowania, które Łukasz, szukając jakby je oddać, używa słowa, którym lekarze oddawali spustoszenie, jakie czyni w organizmie ludzkim przewlekła ciężka choroba. A więc te prześladowania rzeczywiście wyniszczały Kościół Jezusa Chrystusa, ale on powiedział, że bramy śmierci nigdy mojego Kościoła nie przemogą. Najgorszym posunięciem, jakie diabeł może użyć w stosunku do Kościoła, to jest prześladowanie. Bramy piekielne, kraina umarłych, nie jest w stanie przemóc Kościoła, który buduje Jezus Chrystus. Wnioskujemy na podstawie tego opisu, że te prześladowania były skupione głównie na Żydach z diaspory. Za sprawą Szczepana. Bardzo szybko go zdefiniowano, co to za człowiek, skąd on pochodzi, a więc jakie to mogą być wpływy i postanowiono Jerozolimę po prostu oczyścić z tego elementu. Dlatego czytamy, że 12 zostało w Jerozolimie. Prawdopodobnie można było ich bez problemu odnaleźć w tym mieście. Ale Saul wchodzi od domu do domu i szuka konkretnych heretyków, aby ich aresztować i wrzucić, osadzić w więzieniu. Mieszkasz w mieście, masz tu relacje, znajomości. Do tej pory kłaniałeś się z tym, kłaniałeś się z tamtym, nawet się zatrzymywałeś i rozmawialiście trochę o polityce, trochę o cenach w Biedronce albo w Lidlu. No różne są tematy, o jakich ludzie rozmawiają, zatrzymując się na ulicy. Masz tam pracę, twoje dzieci chodzą tam do przedszkola. Masz tam znajomych, masz zobowiązania. Twoje życie jest wtopione w to miasto i jednego dnia wszystko się zmienia, musisz to porzucić. Ponieważ w innym przypadku Saul może wejść do domu, w którym mieszkasz, aresztować ciebie, twoją rodzinę, w najlepszym wypadku zawlec cię do więzienia, a w najgorszym możesz stać się przedmiotem linczu rozścieczonego tłumu, tak jak to się stało w przypadku Szczepana. Czytamy w opisie ewangelisty, nie wszystkim udało się ukryć. Wchodził do domów, znajdował wierzących, być może całe rodziny, wywlekał ich. Wyobraźmy sobie tą scenę ludzi, którzy są wywleczeni z domu, a potem prowadzeni na oczach innych do więzienia. Dlatego wierzący ci postanawiają opuścić Jerozolimę. Muszą to zrobić nagle. Wspominam opowieści mojego dziadka, który opowiadał o tym, jak trzeba było jednego dnia spakować się i opuścić dom. I można było się zapakować tylko na 1/4 furmanki. Za łapówkę uzyskał pół furmanki, dzięki czemu mógł zapakować tam więcej, aby chociaż część dobytku zabrać i wywieźć w miejsce nie wiadomo jakie, ponieważ wywożono w zupełnie obcy teren. I myślę, że ta rzeczywistość była udziałem rodziców czy dziadków niejednego z nas tutaj na sali. Ci, którym udało się opuścić miasto, rozproszyli się po okręgach wiejskich Judei i Samarii. Gdyby ktoś zamierzał ich ścigać, byłoby po prostu trudniej ich wyłapać. Gdyby uciekali gromadą, łatwo złapać, ale rozproszyli się, poszli w różne kierunki. Nie mogli być już razem, byli trochę jakby zdani na siebie. Kryli się po wioskach, po miejscowościach, może gdzieś w terenie, uciekając przed prześladowaniami. Idą z miejsca na miejsce, dla bezpieczeństwa ciągle przemieszczają się i zwiastują dobrą nowinę. To ciekawe, kto w takim czasie myśli o takich sprawach? Olbrzymią moc ma świadectwo wiary, które składasz w sytuacjach trudnych dla ciebie. Olbrzymią moc ma takie świadectwo. kiedy wszyscy patrzą na siebie i mówią, przecież to uchodźca, on powinien płakać, domagać się pomocy. A ci ludzie idą i opowiadają o Jezusie Chrystusie. Jest dla was ratunek, mówią ludziom, wśród których się kryją. I to jest właśnie paradoks Królestwa Bożego, ponieważ ludzie wierzący w każdej sytuacji szukają okazji, aby podzielić się z innymi dobrą nowiną o Królestwie Bożym. Olbrzymią moc ma świadectwo wiary, które składamy w takich chwilach. Ludzie, którzy słuchali wierzących, mieli problem, ponieważ nie usłyszeli narzekania. Słyszeli dobrą nowinę. Ci ludzie opowiadali im, że jest sens w życiu, że oni również mogą tego doświadczyć. Zaraz! Jesteście uciekinierami! Jest Królestwo ponad tym wszystkim i nasz Pan Jezus Chrystus. Obyście Go doświadczyli w swoim życiu. Co może się wydarzyć, kiedy pojedynczy wierzący, pomimo zagrożenia, decyduje się poddać prowadzeniu Ducha Świętego? Co może się wydarzyć, kiedy zbór w sytuacji realnego zagrożenia realizuje swoją misję? Co wydarzy się, kiedy Kościół w obliczu całej ziemi poddaje się prowadzeniu Ducha Świętego? Co się wydarzy? Może się wydarzyć tylko samo dobro. I naprawdę dzisiaj bardzo tego potrzebujemy. Królestwo Boże dociera w nowe obszary i pokonuje kolejne mury, otwiera kolejne drzwi. Przeczytajmy kolejny fragment rozdziału 8, ale chciałbym posłużyć się tutaj tłumaczeniem Nowego Przymierza Piotra Zaręby, które tłumaczy tak te słowa. Filip dotarł do miasta Samarii i tam ogłosił Chrystusa. Całe tłumy uważnie i zgodnie słuchały tego, co ma do powiedzenia. Nie tylko słuchały, oglądały również znaki, które czynił, bo duchy nieczyste krzycząc donośnie wychodziły z wielu, którzy je mieli. Wielu też sparaliżowanych i ułomnych zostało uzdrowionych. W mieście zapanowała wielka radość. Duch Święty poprowadził Filipa do Samarii. Dokąd? To raczej był jeden z tych przypadków, kiedy wierzący, pragnący być posłuszni Duchowi Świętemu popełniają pomyłkę. To te pomyłki, o których mówiliśmy tydzień temu, które trzeba wliczyć w uczenie się chodzenia za Bogiem. Nie. Duch Święty poprowadził Filipa do Samarii. Do miasta, które pobożni Żydzi mijali wielkim łukiem. Kiedy Żydzi z Galilei udawali się do Jerozolimy, po drodze mieli Samarię, ale nie szli po prostej linii, ale woleli nadłożyć drogę, żeby tylko nie wejść na to terytorium zamieszkane przez tych Samarytan i żeby, broń Boże, nie spotkać na swojej drodze tych Samarytan. I oczywiście wyczuwamy ten klimat niezgody, wręcz nienawiści między Żydami i Samarytynami na kartach Ewangelii Pisma Świętego. Skąd to się wzięło? Otóż, nie wiem, czy pamiętamy, że Izrael po powrocie z Babilonu, z niewoli babilońskiej, miał bardzo ważne zadanie, odbudowę murów Jerozolimy i świątyni. I wtedy właśnie, gdy przed nimi było to wielkie wyzwanie, Samarytanie przyszli i powiedzieli, chcemy wam pomóc. Ale Nehemiasz, przepełniony pragnieniem, gorliwością, aby to, co się nowego rodzi w Jerozolimie, nie było zabarwione obcymi kultami, wierzeniami, powiedział, nie chcemy waszej pomocy. I Samarytan to bardzo zabolało. Zostali odrzuceni. Ale nie odpuścili. Niespełna 100 lat później okazało się, że reforma Nehemiasza wzbudza pewne niezadowolenia w kręgach kapłańskich. Pewien kapłan o imieniu Manases, on wziął sobie za żonę cudzoziemkę. Z tego powodu został wydalony z urzędu kapłańskiego, nie mógł pełnić posługi w Jerozolimie. Dlatego udaje się do Samarii. I tam daje początek nowej świątyni, nowemu kultowi, który zaczyna być konkurencyjny dla tego w Jerozolimie. W Jerozolimie jest odbudowana świątynia, a w Samarii jest nowa świątynia, którą obsługują kto? Kapłani, potrafiący udowodnić swoje pochodzenie, ale kapłani, którzy nie zgadzali się na przykład z reformą Nechemiasza i mieli właśnie kobiety z innych krajów za żony. Doszło nawet do tego, że w świątyni w Jerozolimie jako autorytet uważano Torę, ale uważano również Pismo, uważano również proroków, a ci w Samarii powiedzieli, my jesteśmy radykalni, my opieramy się tylko na Torze. I w ten sposób chcieli powiedzieć Żydom w Jerozolimie, to my jesteśmy wierniejsi Słowu Bożemu niż wy, to my jesteśmy wierniejsi Bogu. I była taka konkurencja między nimi. Ta świątynia została zburzona przez Machabeuszy, a potem Herod pobudował w to miejsce pogańską świątynię. I to miasto, w momencie, kiedy wchodzi do niego Filip, jest totalnie schelenizowane, jest tam pogańska świątynia na cześć Augusta i po prostu na każdym kroku widać kulturę heleńską, która dla Żyda była po prostu czymś złym, z gruntu złym. I właśnie Filip udaje się do takiego miasta, a właściwie Duch Święty go tam prowadzi. Jak to możliwe? A no właśnie, bo Bóg, bo Duch Święty nie ma uprzedzeń, jakimi my się kierujemy. Apostoł Piotr powie to w piękny sposób. Dwa rozdziały dalej. Teraz pojmuję naprawdę, albo teraz pojmuję tę prawdę, że Bóg nie ma względu na osobę, lecz w każdym narodzie miły mu jest ten, kto się go boi i sprawiedliwie postępuje. Filip odkrył to wcześniej. Filip poczuł ten puls wcześniej. Duch Święty zaprowadził go do Samarii. I on w tej Samarii opowiada o Jezusie. I co się dzieje? Ludzie są głodni słowa. Ludzie biorą ten chleb i jedzą ten chleb. I ich życie się zmienia i nagle pojawia się atmosfera Królestwa Bożego i doświadczają potężnego działania Jezusa Chrystusa w swoim życiu, tego zmartwychwstałego. Boże, daj nam to zobaczyć. Panie, poślij nas. Tak wiele jest w nas uprzedzeń. Tak często z pogardą odnosimy się do rzymskich katolików. Tak często z pogardą myślimy, mówimy o prawosławnych, o świadkach Jehowy, o wyznawcach innych religii, ale jest to nastawienie zupełnie obce Jezusowi Chrystusowi, który szuka w każdym narodzie. W każdym narodzie szuka osób, które byłyby gotowe stać się częścią Jego Królestwa. No dobrze, co Filip robi, gdy przychodzi do Samarii? Rozmawia z ludźmi, pomaga im jak może, modli się z nimi i o nich, a oni zachęceni przez niego zaczynają stosować to słowo w swoim życiu i nagle okazuje się, że Królestwo Boże jest autentyczną siłą w życiu ludzkim i czyni potężne zmiany w ich życiu i w całym mieście. Właśnie dlatego wybrałem tłumaczenie Piotra Zaremby, ponieważ ono najlepiej oddaje tę zależność, gdzie Filip mówi, a oni słuchają uważnie i zgodnie, czyli pilnie słuchali, co on mówił, i zgadzali się z tym wewnętrznie, czyniąc tak w swoim życiu i dlatego doświadczyli w nim potężnego Bożego działania. Bo każdy człowiek, który znajduje się w beznadziejnej sytuacji, owszem, potrzebuje empatii, współczucia i troski, ale rozpaczliwie potrzebuje Syna Bożego Jezusa Chrystusa, który jest w stanie rozwiązać jego problem. Drodzy bracia i siostry, Każdy z nas może w zwięzły i ciekawy sposób opowiedzieć Ewangelię, tylko tego trzeba się nauczyć. Każdy z nas może się nią podzielić tam, gdzie Bóg go stawia. Każdy z nas, widząc człowieka w potrzebie, może mu powiedzieć: słuchaj, czy mógłbym się z tobą pomodlić? Bóg może zmienić twoje życie. Każdy z nas może zrobić tę prostą rzecz. I każdy z nas w ten sposób może podprowadzić człowieka ku Królestwu Bożemu. Prawda, że to proste? Kto z nas dzisiaj wstałby tutaj na tym miejscu i mógł w prosty, przejrzysty, ciekawy sposób powiedzieć nam Ewangelię? Jeżeli robisz to systematycznie, to powiesz: mogę to zrobić w taki sposób, mogę zrobić to w taki sposób i mogę zrobić to w taki sposób. Każdy z nas, widząc człowieka w potrzebie, może zaproponować mu najlepszą rzecz. Uwierz Słowu Bożemu. Bądź posłuszny Słowu. Jezus rozwiąże twoje problemy, jeżeli wytrwasz w wierze i w posłuszeństwie Słowu Bożemu. Nie możemy zrobić nic lepszego, niż podprowadzić człowieka ku Bożemu Królestwu. Prawda, że to proste? A co się stanie, kiedy człowiek nie słucha pilnie i zgodnie? Nic się nie stanie. Nic się nie wydarzy. Podobnie jest również w naszym życiu dzisiaj. Jeżeli nie słuchamy pilnie i uważnie i zgodnie, nie stosujemy Słowa Bożego, nic się nie wydarza w naszym życiu. Jesteśmy znudzonymi chrześcijanami. Mamy tutaj historię Szymona. Człowiek, który wprawiał ludzi w zdumienie. Wielka moc. Czynił sztuczki różnego rodzaju. Zadziwiał ludzi. Ludzie lubili to. Na dworach zapraszano różnego rodzaju magików, sztukmistrzów. Oni robili różne ciekawe rzeczy. I ludzi to fascynowało. Dobrze ich bawiło. Ale w tym mieście nadal byli ludzie z nierozwiązanymi problemami. Bo sztuczki tych problemów nie rozwiązują. I Szymon uwierzył Ewangelii. Tak, zgadzam się, przyjął chrzest, ale pozostał w nieprzemienionym życiu, ponieważ nie zgodził się tak naprawdę z tym słowem, które słyszał. On był pod jego wrażeniem, ale to za mało, ponieważ Ewangelia wzywa nas, aby podporządkować się Słowu Bożemu, wtedy zobaczymy Boże działanie. I kiedy czytamy o tym, jak Szymon chce za pieniądze nabyć dar, aby wkładając na ludzi ręce móc przekazywać im Ducha Świętego, apostoł Piotr mówi do niego takie słowa: co się tyczy tej sprawy, nie masz w niej cząstki ani udziału, gdyż serce twoje nie jest szczere wobec Boga. Przeto odwróć się od tej swojej nieprawości i proś Pana, czy nie mógłby ci być odpuszczony zamysł serca twego. Widzę bowiem, żeś pogrążony w gorzkiej żółci i w więzach nieprawości. Nawrócony człowiek. Ochrzczony człowiek. Bo czym innym jest uwierzyć, a czym innym jest stać się posłusznym temu słowu. Można uwierzyć i nic z tym nie zrobić. Nawet wewnętrznie się zgodzić. Ale Bóg daje nam swoje słowo po to, abyśmy przyjrzeli się w nim jak w zwierciadle i powiedzieli: takim pragnę być. Boże, wyciągnij mnie z żółci i więzów nieprawości, w których tkwie poczubek głowy. Ale Szymon tylko udawał człowieka nawróconego. Tak dobrze się czuł w bliskim towarzystwie Filipa, Piotra i Jana. Nie był posłuszny Słowu Bożemu. Nie podjął trudu uświęcenia. Na zewnątrz było ładnie, ale w środku było zepsucie i nędza. Dobrze. 3 proste punkty zastosowania dzisiejszego kazania. Zajmujemy się wieloma rzeczami w życiu. I nawet w kościele jesteśmy nieraz aktywistami. Robimy mnóstwo rzeczy. Jesteśmy tacy zmęczeni. Niejednokrotnie. A nieraz słyszymy jeszcze i więcej, prawda? Więc dzisiejsze słowo nas zachęca do tego, abyśmy się skupili na tym, do czego powołuje nas Jezus Chrystus. Byśmy na tym się skupili i temu się poświęcili. Ponieważ jeden jest powołany do tego, drugi do tamtego, trzeci do tamtego. Jeden jest Zbawiciel świata, Jezus Chrystus, a my jesteśmy sługami. Skoncentruj się na tym, do czego powołuje Ci Jezus. Do czego bije Twoje serce? Kto jest Tobie bliski? Na kim Ci naprawdę zależy? Czyj los Cię porusza? Skoncentruj się na tym. Módl się o tych ludzi. Módl się o tę sytuację. Panie, poślij mnie. Panie, rozumiem tych ludzi. Wiem, czym żyją. Panie, rozumiem to. Uzdolnij mnie. Ale na tym nie skończ. Wykonaj pewną pracę. Przygotuj zwięzłe świadectwo. Takie, które można opowiedzieć w 3 minuty. Takie, którym można się podzielić w 5 minut. I takie, którym można mówić przez 2 godziny, od kiedy człowiek wsiądzie do twojego samochodu i masz z nim drogę od Białegostoku do Warszawy. Dziel się swoim świadectwem, Ewangelią, z innymi, odrzucając wszelkie uprzedzenia. Tego trzeba się uczyć. I jak mówiliśmy tydzień temu, trzeba przełamać strach, osobisty lęk. Ale to właśnie te wydarzenia inicjują działanie Królestwa Bożego w czyimś życiu. I po trzecie, pomóż ludziom doświadczać realności Królestwa Bożego przez zachęcenie do życia zgodnego ze Słowem Bożym i powierzenie siebie w modlitwie. Ludzie nieraz są dotknięci tym, co mówimy, ale trzeba ludziom uzmysłowić, najważniejsze jest zastosowanie, by po prostu wziąć te słowa w życiu i żyć zgodnie z nimi. Cudowne jest powiedzieć, słuchaj, czy mógłbym się z tobą pomodlić? Niewiele osób, kiedy tak poprosiłem, zaproponowałem, odmówiło mi. Ludzie z reguły mówią, bardzo proszę. Bardzo proszę. Niektórzy mówią, nie zaszkodzi, nie pomoże. Ale jeżeli nie będziemy się modlili z ludźmi, jak oni mają zobaczyć Królestwo Boże, doświadczyć Go w swoim życiu? Każdy z nas może to zrobić. Nauczyć się prostego przesłania Ewangelii, nauczyć się dzielić Nim, otoczyć ludzi modlitwą w taki prosty, spontaniczny sposób. Skupić się na tym, do czego powołuje mnie mój Pan Jezus Chrystus. W czasie warsztatów gospel w naszym zborze, nie w czasie warsztatów gospel, w czasie przygotowań chóru Dobrej Nadziei do festiwalu z Franklinem Grahamem, było tutaj około 100 osób w każdy poniedziałek przez 7 tygodni. Ci ludzie mieli przerwy i chodzili do kawiarenki. I w tej kawiarence nie było rozmowy o głupotach. Chociaż nikt nie powiedział, drodzy Państwo, nie rozmawiamy dzisiaj o polityce, sporcie i o czym tam jeszcze nie wolno rozmawiać. Jest parę takich dziedzin. Proszę? O czym? O cenach w Biedronce. Tak. Nie rozmawiamy o tym, rozmawiamy o Bogu. Nikt im tego nie powiedział, ale słuchajcie, brzmiała jedna melodia. Ludzie z różnych kościołów opowiadali, co Jezus czyni w ich życiu. Było niesłychane usłyszeć. Wpada nagle jedna kobieta i mówi, słuchajcie, jestem tak wdzięczna Jezusowi, co On uczynił w moim życiu. I zaczyna opowiadać, co się wydarzyło. Jak modlili się o pewną rzecz, jak Bóg odpowiedział na ich modlitwę i o to, co się dzieje. Ludzie w naturalny sposób mówili, chodź, pomodlę się o ciebie. Pomódlmy się o to. Są proste rzeczy do zastosowania. Podzielić się świadectwem, zaprosić ludzi do modlitwy, do posłuszeństwa Słowu i skupić się na tym, do czego powołuje nas Pan, bez uprzedzeń. Wielkie rzeczy mogą się dziać. Będą się działy wielkie rzeczy, bo Królestwo Boże wkracza wtedy, aby objawić panowanie naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jesteśmy tego zachęcani na przykładzie Filipa, człowieka, który zaniósł Ewangelię do ludzi, którzy leżeli mu na sercu. A kto tobie leży na sercu? Straszne jest, kiedy nikt nam nie leży na sercu. Straszne jest, kiedy nikt nam nie leży na sercu. Pewnego dnia modliłem się: Boże, jak mogę komuś zanieść Ewangelię? Bóg bardzo szybko odpowiedział na moją modlitwę. Bardzo szybko powiedział: o, tu w tym budynku obok jest ostatni pas, z którego startują ludzie już do wieczności. Masz ich tam 66 osoby. Możesz z nimi spędzać czas. Więc postanowiłem, że będę się spotykał z niektórymi z nich i czytamy teraz wspólnie książkę i troszkę rozmawiamy. A może będziemy rozmawiali jeszcze więcej. Będziemy się wspólnie modlili. Naprawdę? Szukamy kogoś? Mnóstwo jest wokół nas ludzi, którzy są w potrzebie. Mnóstwo. I mnóstwo takich znamy. Wiem tylko, co jest często problemem. Co ja mogę mu dać? Kto mógłby rozwiązać jego problem? Jak ja miałbym rozwiązać jego problem? I faktycznie, nie możemy. Nie wiem, możemy zrobić zakupy, możemy pomóc posprzątać w domu, ale są rzeczy, których nie zrobimy, które zrobi tylko nasz Pan Jezus Chrystus. I dlatego się modlimy z ludźmi. Czy mogę się z Tobą pomodlić? Ja nie potrafię zrobić tego czy tamtego, ale mój Pan jest w stanie. Przyjdźmy razem w modlitwie. Zaufaj Mu. To są proste rzeczy. Filip zaniósł Ewangelię do swoich, do tych, którzy leżeli mu na sercu. A do kogo ty zaniesiesz Ewangelię? Kto tobie ją przyniósł? Kto złamał siebie, zaparł się siebie, przełknął wstyd, możliwość porażki, podszedł i rozmawiał z tobą? Kto? Rzeczywistość Królestwa Bożego jest niezwykła. Trzeba niewiele, aby objawiła się dookoła nas. Proste świadectwo, zachęta do modlitwy, wezwanie do posłuszeństwa Słowu, skupienie na tym, do czego jesteśmy powołani przez Jezusa Chrystusa. Pomódlmy się o to.